Audycja dla małżonków i rodziców.
Dwudziesta pierwsza trzydzieści. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W studiu Radia Maria ojciec Benedykt. A przy telefonie państwo Boruniowie Anna i Piotr. Pani Anna jest historykiem i archiwistą. Pan Piotr historykiem, pedagogiem, senatorem, ministrem w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w latach 2007-2010. Twórca Forum Edukacji Medialnej, autor książek i artykułów w naszym dzienniku. A temat: budowanie więzi rodzinnej i narodowej. Witamy państwa na naszej antenie. Pozdrawiamy pana Lecha Polakiewicza na samym początku. Życzymy powrotu do zdrowia.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy chorego jeszcze pana redaktora. Myśmy dzisiaj rozmawiali parę słów telefonicznie. On również pozdrawia serdecznie radiosłuchaczy. Tęskni bardzo i no już wraca do zdrowia, także pewnie w najbliższym czasie już następną audycję poprowadzi. I my witamy również bardzo, bardzo serdecznie na audycji przede wszystkim dla małżonków, dla rodzin, ale wiemy, że przynajmniej z naszego kręgu różni znajomi, którzy nawet nie pod tym kątem słuchają tych audycji, przecież tak bardzo różnorodnych, chętnie ich słuchają, bo podejmowane są tutaj bardzo różne tematy. No a my mamy budowanie więzi rodzinnej i narodowej. Przede wszystkim może dla niektórych pewne tutaj wiadomości będą zupełnie nowe, dla niektórych mogą być zupełnie oczywiste. Przepraszam bardzo, tak dostosujemy, aby pewne, no aby wszystko, co ważniejsze w tym temacie, żeby jednak wybrzmiało. I zaczniemy, no jako historycy, od kwestii historycznych, a potem przejdziemy do życia bieżącego, a może nawet trochę wejdziemy w przyszłość, zatroskani o rodzinę i naród. No więc dobrze jest, zawsze to podkreślam, młodzieży przygotowującej się do matury, dobrze jest temat przeczytać wielokrotnie, żeby odpowiadać zgodnie z zamysłem pomysłodawcy. I bardzo podoba nam się zresztą ten właśnie tak sformułowany tytuł: budowanie więzi rodzinnej i narodowej. Zacznijmy od wyjaśnienia pojęć. Naród. Rodzina, no i wreszcie budowanie więzi. Naród to wielka rodzina, można powiedzieć. Czyli pięknie nam tutaj te rzeczy łączą się w tytule. I potem budowanie więzi. Wychodzimy z założenia, że skoro rodziny składają się na naród, to jest to w gruncie rzeczy podobna praca, czasem wręcz ta sama, bo budując więzi rodzinne przyczyniamy się do budowania więzi narodowej. No i rzecz jakże potrzebna, choć według niektórych jest to już przeszłość, choć według niektórych to już jest nieaktualne, tym żyć nie trzeba, my wychodzimy z założenia, że to są wartości, które pielęgnować należy. Rodzina, naród. Rodzina. Spróbujmy zdefiniować. Rodzina to w różnych czasach różnej pojemności termin. Dzisiaj bardzo często rodzina to są rzeczywiście najbliżsi krewni. Niektórzy mówiąc rodzina mają na myśli nawet tylko tych, którzy są powiązani więzami rodzinnymi i jeszcze na dodatek razem zamieszkują. Ewentualnie no szerzej to jeszcze powiedzmy babcia, dziadek, teściowa, no, zięć, synowa, ale już szerzej nie sięgają. Oczywiście rodzeństwo, ale szerzej nie sięgają. No, dawniej jako rodzinę rozumiano o wiele, wiele szerszy krąg ludzi. Starano się znać ich jak największą ilość. Z tego wypływała wielka duma. I na tych więzach budowano przyszłość dla poszczególnych członków, ale też nazwisko, ród. I to nie tylko szlachecki, bo wielu się to kojarzy wyłącznie z tym, ale nie tylko szlachecki. Mieszczańskie i chłopskie stany również bardzo ceniły sobie honor rodziny. Czyli to funkcjonowało jako taka nadrzędna wartość i chyba miało to jednak spory sens. Myślę, że można trochę ubolewać, że w dzisiejszych czasach pojęcie rodziny się jednak dość zawęża. To dziwne, bo technika umożliwia łatwiejsze kontakty, a tak troszkę kurczy się rodzina, a szkoda. Naród. Tutaj potrzebne jest chyba troszkę szersze wyjaśnienie historyczne. Mam nadzieję, że nie zanudzę tym wywodem słuchaczy, no ale raz kiedyś się przyda taki. Otóż samo wyrażenie naród jest bardzo starym w języku polskim, natomiast nowe jego znaczenie zostało nadane na przełomie wieku XVIII-XIX w związku z przewartościowaniem w rozumieniu w ogóle całego świata, jakie nastąpiło w drugiej połowie wieku XVIII, za sprawą filozofa niemieckiego Johanna Herdera. On jako człowiek, który potrafił może zgrabniej niż inni w swoich czasach pewne rzeczy dostrzegać i definiować, wyraził to, do czego doszli ludzie jemu współcześni. Nie uznajemy go za wynalazcę narodu, ale na pewno należy mu oddać to, że on to pojęcie umiał zdefiniować odpowiednio, a mianowicie on nazwał, że naród to jest wspólnota ludzi, która, i tutaj było kilka kryteriów. Pierwsze takie rzucające się najbardziej w oczy, do którego zresztą my dzisiaj najłatwiej się nim posługujemy, to jest język. No jeżeli słyszymy, że ktoś mówi po niemiecku, to domniemanie jest takie, no to jest Niemiec, prawda? I tu można powiedzieć, że na taki pierwszy rzut oka to rzeczywiście jest pierwsze kryterium. Ale oczywiście niewystarczające. I również są inne kryteria narodu. To może być religia. I mamy na to przykłady, jak również i wyjątki oczywiście. A więc religia jako czynnik łączący naród, ale też, a może w głównej mierze, choć to nie tak łatwo sprawdzić, to są wspólne doznania historyczne, wspólne przejścia, jeżeli na przykład my stwierdzamy dzisiaj, że wygraliśmy pod Wiedniem, no to przecież mamy na myśli naszych jakichś tam przodków albo po prostu członków naszego narodu, którzy byli pod Wiedniem. I to jedno, a dwa, to jest właśnie coś, co nas łączy, czyli wspólna historia. Tu jest ogromne znaczenie historii, wspólnych doświadczeń po prostu dziejowych, czyli po prostu historii, które konstytuują, czym jest naród. I tutaj możemy też powiedzieć, że od razu, że można być dumnym ze swojej historii. Myślę, że my Polacy powinniśmy być akurat najdumniejsi ze swojej historii. Natomiast oczywiście są takie narody, które w jakiś sposób muszą poradzić sobie z czasem bardzo trudną historią. Wiemy, że na przykład naród niemiecki po II wojnie światowej szczególnie i do dzisiaj chyba jeszcze ma pewne trudności z tą tożsamością, prawda? Bo ta plama hitleryzmu tutaj bardzo, bardzo zaszkodziła temu narodowi. Dalej są jeszcze oczywiście różne inne kryteria, wchodząc już tak całkowicie w pewne szczegóły, można powiedzieć oczywiście, że jeszcze na przykład rodzaj budownictwa, stroje ludowe, to wszystko sprawia, że identyfikujemy kogoś z takim czy z innym narodem. Tu oczywiście występują jeszcze jakieś mniejsze grupy regionalne i one mogą być całkiem niewielkie czasem, a bardzo specyficzne. To jest oczywiście wielki koloryt. Bardzo często nie stoi to w sprzeczności z tym, żeby się uznawać za członka jakiejś większej wspólnoty narodowej, mimo tego, że ma się jakąś mniejszą ojczyznę. I tu trzeba powiedzieć, że w różnych szerokościach świata ludzie różnie do tego podchodzą. No na przykład Włosi, Niemcy bardzo wysoko stawiają regiony, landy, z którymi bardzo silnie się utożsamiają, podczas gdy na przykład Polacy bardzo wysoko cenią więź ogólnonarodową, a potem ta mała ojczyzna, z którą są Polacy silnie związani, to jest o wiele mniejszy obszar ziemi i grupa ludzi niż jakiś tam region włoski czy land niemiecki. Więc to już jest różne odczuwanie. Natomiast dość podobnie rozumie się, choćby właśnie w tych językach w różnych częściach Europy, pojęcie ojczyzny i co nas znowu połączy z tą rodziną. Proszę zauważyć, pater to jest ojciec, po łacinie patria to jest ojczyzna. W języku polskim to pięknie jest odzwierciedlone, jeżeli mówimy ojczyzna na całość ziemi, która łączy się z narodem, przynależy do narodu, a z kolei w więzi rodzinnej funkcjonuje to jako ojcowizna. No piękna paralela. I w XIX wieku, gdy to pod koniec XVIII wieku, gdy to zauważono, wszyscy widzimy oczywiście, w jaki sposób nieszczęśliwy nałożyło się to w przypadku Polski na rozbiory, bo skoro naród już jakiś ma poczucie więzi narodowej, to do tego rzecz oczywista powinien mieć swoje państwo. Państwo to organizacja, instytucja, która powinna być narzędziem narodu do jego rozwoju, szczęśliwego bytu, do przejścia bezpiecznego przez dzieje. Państwo to narzędzie narodu. No, w jakiejże smutnej Polacy byli sytuacji, gdy różne narody zaczęły budzić się właśnie jako narody z poczuciem tego, kim są, a tymczasem Polska właśnie utraciła państwo. Wiek XIX praktycznie cały upływa pod znakiem dochodzenia różnych narodów do niepodległości. My kojarzymy bardzo często Kongres Wiedeński z Napoleonem, że ten zjazd monarchów w Wiedniu w 1815 roku miał na celu posprzątanie Europy po wojnach napoleońskich. To oczywiście też prawda, ale patrząc w przyszłość, spotkanie monarchów i arystokracji miało na celu zabezpieczenie się, żeby narody nie rozsadziły ich państw wielonarodowych i nie utworzyły sobie swoich ojczyzn zgodnie z granicami wyznaczonymi przez występowanie etniczne, występowanie narodów. I tak wiek XIX upłynął jeszcze 100 lat po Kongresie Wiedeńskim. Europa zachowała podziały na monarchie, wielkie monarchie wielonarodowe. Pierwsza wojna światowa, lubię używać określenia, zadziałała jak katalizator na to zjawisko, bo w 1848-9 roku tak zwana wiosna ludów, jeszcze trafniej byłoby wiosna narodów, nie doprowadziła do zmian granic, do powstania państw narodowych. Natomiast pierwsza wojna światowa rzeczywiście zadziałała jak katalizator i wielkie monarchie Habsburska, czy Romanowych, rosyjska, po prostu się rozprysły. Często nawet bardzo przykry los spotkał rodziny, te dynastie panujące wówczas. Natomiast na gruzach tych monarchii wielonarodowych, szczególnie habsburskiej, powstały różne państwa, już właśnie narodowe. Też nie od razu jeszcze wszyscy byli usatysfakcjonowani. No na przykład na Bałkanach powstała Jugosławia jako związek różnych państw słowiańskich, choćby takim też nie do końca satysfakcjonującym wszystkich była Czechosłowacja. To był proces, który bardzo przyspieszył po pierwszej wojnie światowej, ale w gruncie rzeczy można powiedzieć, że ciągle jeszcze trwa i Europa ciągle jeszcze, prawda, zauważamy tendencję do tego, żeby powstały różnego rodzaju państwa narodowe, domagają się tego jeszcze różne grupy, prawda, no, teraz była kwestia szkocka, kwestia Katalończyków, Baskowie i tak dalej. Jeszcze można uznać, że ten proces ciągle jeszcze nie jest zakończony i że może jeszcze dalej pójść w tym kierunku. Natomiast wracając do narodu polskiego, no to oczywiście trzeba podkreślić tutaj, że nasze przejście przez wiek XIX to jest no, i ogromne bohaterstwo, i ogromne męczeństwo, i bardzo, no, można powiedzieć, skuteczna działalność Polaków w wieku XIX z ogromnym poświęceniem i ofiary nienamarne, to podkreślam, bo tu jest bardzo poważny spór, czy różne działania Polaków, nie powiem, że wszystkie, ale summa summarum, to, co Polacy robili w wieku XIX, pozwoliło nam utrzymać jedność narodową, utrzymać tożsamość. Stało się to też dzięki temu, jak to pięknie określił profesor Konopczyński, najlepszy znawca wieku XVIII, dzięki Konfederacji Barskiej, Konstytucji 3 maja i powstaniu Kościuszkowskiemu, ta tożsamość mogła być budowana na dobrych fundamentach, a w takim razie, choć utraciliśmy, to jest wyjątkowy przykład w historii na tle innych narodów, chociaż utraciliśmy państwo, to dzięki temu, że przetrwał naród, nawet w tych najcięższych chwilach zaborów, germanizacji, rusyfikacji, to dzięki temu po pierwszej wojnie światowej odzyskaliśmy również i swoją państwowość. Tu jeszcze warto podkreślić, że tenże naród miał w wieku XIX ogromny, bodaj największy w Europie przyrost demograficzny. O tym się mało mówi, ale Polacy przede wszystkim właśnie poprzez wychowanie dzieci, poprzez to, że było nas wielu, zresztą w okresie międzywojennym było kontynuowane, bo pomiędzy rokiem 1921 a 1938 przybyło Polaków od 27 do 35 milionów. Więc to też jest bardzo, bardzo duży przyrost. No i to oznaczało, że jesteśmy silni i naród ma szansę na przyszłość. Warto może sobie przy tej okazji uświadomić, jak różne mogłyby być narody, o których w ogóle już nie ma ani słowa. One w żaden sposób nie istnieją, choćby Jaćwingowie, czy różni Słowianie, Połabscy, no tam już są po prostu zupełnie inne ludy żyją. Tyle może takiego wstępu historycznego. Teraz troszkę więcej o tym, w jaki sposób buduje się w takim razie te więzi rodzinne i narodowe. Tu niektóre kwestie będą bardzo podobne, a niektóre będą się rozbiegać. No ale to na pewno będziemy zauważać i myśmy nawet tak żartując z żoną podzielili się troszkę funkcjami. Mianowicie, może państwo pamiętacie, nie wiem, czy teraz jeszcze ktoś takie robi, ale były takie barometry, które pokazywały, że na słoneczną pogodę wychodzi z jakichś tam drzwiczek chłop, a na niepogodę wychodzi baba. To strasznie seksistowskie. No ale dla żartów myśmy tak troszkę podzielili, żeby był i dwugłos w naszej dzisiejszej audycji. No i w takim razie ja zacznę od tych pozytywów, a żona przedstawi też różne ale co do tego. No więc skoro jesteśmy rodziną żyjącą w narodzie, no to oczywiście powinniśmy dbać zarówno o piękny język, kultywować go no, przede wszystkim właśnie w rodzinach. O, tu jeszcze takie zastrzeżenie. Powiedziałem, że państwo to dom dla narodu. Czasem państwo bywa jednakże nie tylko dobrodziejstwem, ale bywa wrogiem narodu, poniekąd wrogiem, ponieważ stworzone do tego, aby pomagać jako instytucja, czasem odbiera pewne funkcje rodzinom czy też sąsiedztwu. Na przykład jeżeli to jest państwo socjalistyczne i ma mocno rozbudowany swój system pomocy społecznej, to na przykład potrafi też czasem oziębić dobre odruchy i serdeczność sąsiadów, pomocy dla innych. Oby tak nie było. Oby tak nie było. Oby ludzie ciągle czuli, jak bardzo są sobie nawzajem potrzebni bez różnych tam instytucjonalnych pomocy. Tak samo niektórzy zdają się w pełni na taką instytucję, zazwyczaj państwową, jak szkoła, że to ona na przykład nauczy dzieci historii. Otóż musimy z całą siłą powiedzieć, to, jakie będzie podejście do historii, szczególnie historii ojczystej, dzieci, a zatem przyszłych pokoleń, to zależy przede wszystkim od rodziców. Jeśli w szkole dzieci dowiedzą się, nauczą, kiedy była jaka bitwa, czy też jakie były, powiedzmy, mechanizmy polityczne w historii, jakie były procesy, bo w tej chwili, no niestety, ta historia ciągle jeszcze jest w Polsce nauczana tak dosyć po marksistowsku, że pokazuje się właśnie procesy, całe jakieś społeczności, społeczeństwa. Za mało jest w tym wszystkim człowieka, za mało mówi się o poszczególnych bohaterach polskich. Nie ma się czego wstydzić. Powinniśmy znacznie więcej mówić właśnie o takich ludziach, którzy w naszej historii dobrze się zapisali. Oczywiście przede wszystkim takich ludzi, których do propagowania wybiorą sobie właśnie rodzice, i aby takie osoby pokazywali ojciec, matka swoim dzieciom. To nie musi być lekcja historii na wzór szkoły. To mogą być jakieś po prostu czasem powiedziane akcenty, które sprawią, że dzieci będą dorastać do miłości i swojej rodziny, i swojej ojczyzny. To może być na przykład duma z tego, że w rodzinie był jakiś żołnierz niezłomny, albo że jakiś, nie wiem, choćby kombatant spod Monte Cassino. Naprawdę wyszukiwanie takich postaci wśród swoich przodków, to choćby i dalszych krewnych, to właśnie podkreślam, to też się wtedy pokazuje, że szerzej ogarniamy niż tylko przez jakieś M3 czy M4 w bloku, ale szerzej ogarniamy naszą miłość przez rodzinę właśnie do narodu i do ojczyzny. Jeżeli będziemy pokazywali w domu pewne postaci, jeżeli rodzice powiedzą coś dobrego o jakichś bohaterach, to naprawdę potem utkwi w pamięci młodzieży i szkoła wtedy, owszem, może spełnić funkcję pomocną do dowiedzenia się czegoś więcej. Natomiast na języku polskim na przykład, czy na lekcjach historii, to się przewinie gdzieś, ale to jakby obrazowo pokazać, w którą stronę zostanie przekazana wajcha, przestawiona wajcha, kogo rodzice wybierają jako pewien wzór postępowania, to się zdecyduje w rodzinie. No, budowanie więzi. To oczywiście przede wszystkim dobre więzi życia codziennego. Z całą pewnością, czyli po prostu zwykłe ludzkie zrozumienie dla spraw, zainteresowanie tym, co dzieje się w życiu szkolnym czy prywatnym dzieci. To są rzeczy oczywiste i to myślę, że nawet z telefonów jeszcze od Państwa mogą wynikać tutaj różnego rodzaju przykłady piękne, czy też pouczające, bo ktoś na przykład coś ucierpiał przez to. Ale to jest, można powiedzieć, też w jakiś sposób oczywiste, że na co dzień należy. Natomiast wielkim zagrożeniem dla naszej wspólnoty rodzinnej, a przez to dalej i narodowej, jest takie zatracenie świąteczności. My to zauważamy, a czasem już nawet nie zauważamy niestety, że na przykład poprzez ateizację niedziela przestaje być jakimś dniem szczególnym. Podczas gdy niedziela jest wspaniałą okazją do tego, żeby osoby, które nie mieszkają na co dzień razem, a są rodziną, mogły się spotkać. To może być na przykład odwiedzenie babci, która na przykład mieszka na wsi. Sporo jest przecież takich przypadków, że do miasta wyemigrowały dzieci. Niby to nie jest daleko do domu rodzinnego, ale na co dzień tego nie zrobią już. No więc właśnie, niedziela, gdyby takim dniem była i te odwiedziny, gdyby były pewną taką tradycją, byłyby okazją do spotkań z rodzeństwem, z kuzynostwem, to naprawdę jest również ogromna wartość i podkreśla świąteczność, również świąteczność tej niedzieli, gdyby na przykład to wiązało się ze wspólnym pójściem do kościoła, prawda? I można powiedzieć, obrastamy pewną tradycją. Święta są potrzebne w naszym życiu. Kościół, zdając sobie z tego doskonale sprawę, i dla przeżywania, i dla też pewnego takiego odprężenia od codzienności przecież, w roku kościelnym zaplanował, no można powiedzieć, całą serię zdarzeń pięknie dopasowanych do pór roku, pięknie dopasowanych do pogody nawet i no przecież nie bez znaczenia jest to, prawda, że na przykład Boże Narodzenie właśnie przeżywamy w takich, a nie innych warunkach pogodowych i do tego też różne tradycje są dopasowywane, prawda, jak jakieś tam spotkania rodzinne. Właśnie w telewizji Trwam rozmawialiśmy o tym również, jak to najbardziej rodzinne akurat wypadają w Polsce jednak święta zmarłych, kiedy największy ruch jest w Polsce samochodowy, co świadczy o tym, że wtedy najwięcej rzeczywiście Polacy odwiedzają swoją rodzinę i przez te spotkania dochodzi do takiego również spotkania nie tylko z żyjącymi, ale i z pamięć naszych przodków przez to się podkreśla. Przed nami święto 11 listopada i no, co prawda w obecnej sytuacji trudno powiedzieć, w jaki sposób to będzie świętowane, ale odnieśmy się do tradycji w ogóle. To jest też okazja do tego, żeby spotkać się rodzinnie. To jest też na przykład, może być piękna tradycja, wiem, że w niektórych rodzinach święto 11 listopada łączy się z jakimś obiadem rodzinnym. I tutaj na przykład mama, babcia może wspaniale podkreślić świąteczność tego dnia poprzez bardzo miłe spotkanie przy stole całej rodziny. A potem wchodzimy w adwent, specjalnie mówimy o tym z początkiem listopada, bo do adwentu tak samo trzeba się przygotować. Spróbujmy zrobić jakieś przygotowania, zaplanować coś z dziećmi, czyli na przykład jakieś wspólne robienie pierników. Spróbujmy, żeby rozłożyć jakieś sprzątania, na tyle pomyśleć wcześniej, żeby to prowadziło również do ukoronowania w postaci potem przeżycia świąt Bożego Narodzenia.
Tak, ponieważ właśnie tradycja jest tutaj bardzo istotna w budowaniu więzi rodzinnych, budowania naszej wiary. Natomiast też widzimy, też jako rodzice, jako ludzie, którzy obserwują młodych ludzi, widzimy często, że właśnie młodzież często się buntuje, nie chce uczestniczyć w tych przygotowaniach. Bo wydaje mi się, ja będę tak właśnie tą pesymistyczną częścią naszego małżeństwa, ale wydaje mi się, że ta tradycja nasza jest oczywiście bardzo piękna, ale musi być powiązana z duchem, z ideą, z wiarą. Jakby właśnie wypacza się, traci swój sens, a czasem może w ogóle zaniknąć, jeżeli tej głębokiej istoty my jako rodzice nie zrozumiemy. I jak to wtedy będziemy mogli przekazać naszym dzieciom. I właśnie tutaj o Adwencie mówił mąż, to jest taki czas przygotowań. A też wydaje mi się, że zagubiła się na przykład celebracja Wielkiego Postu i postu w ogóle. Z jednej strony jest to nasza polska tradycja z różnymi potrawami postnymi, zwyczajami jak śledziówka, ostatki czy babski somber, ale jest to przede wszystkim przeżycie religijne, które jest związane z głębokim przeświadczeniem, że wchodzimy w czas pokuty, w czas umartwienia. A dziś związek tego zwyczaju z religią mocno się zatarł. Nie zwracamy uwagi, że ta śledziówka, czyli ta ostatnia zabawa przed środą popielcową powinna się zakończyć o północy, prawda, bo już się zaczyna Wielki Post. Na to już chyba się w ogóle nie zwraca dzisiaj uwagi. I zatarł się ten sens postu jako wyrzeczenia dla Boga, a pozostał po prostu jako post, jako tradycja niejedzenia mięsa w piątek. I tak obserwuję, że ponieważ zabrakło trochę ducha może i rodzicom, którzy już też często nie wiedzą, jak to przekazać się dzieciom, że ten zwyczaj jest coraz bardziej taki zaniedbywany. I zamiast mięsa przecież też można zjeść pyszne naleśniki z bitą śmietaną czy doskonałą rybę. Więc gdzie tu jakieś wyrzeczenie? A w dzisiejszej dobie, kiedy jest propagowany ogólnie wegetarianizm czy weganizm, niejedzenie mięsa jest związane w ogóle z określonym światopoglądem i przestaje być wyrzeczeniem. A traktowane jest po prostu jako zdrowe żywienie. I podobnie również w czasie Wielkanocy, kiedy mamy ten słynny spór, czy jemy święcone już w sobotę, od razu po święceniu, czy dopiero po rezurekcji. I tutaj też ten zwyczaj bez głębszej refleksji religijnej znowu zaczyna być tylko taką czystym schematem, po prostu brakuje mu tej refleksji religijnej. A wiele osób, też zdarzyło mi się rozmawiać z wieloma osobami, które to traktują w ogóle jako najważniejszy moment triduum paschalnego i Jezus leży w grobie, a już się wyciąga z koszyczka kiełbasy i zajada ciasta. I znowu, bez świadomości tego, czym jest właśnie to triduum, ciężko później dzieci zachęcać do tego, żeby to kultywowały. Oczywiście te pesymistyczne rzeczy nie również dotykają i Wigilii, gdzie coraz częściej za Wigilię są organizowane pracy już bez jakichś takich w ogóle akcentów religijnych. Spotyka się imprezy już, które mają w ogóle charakter taki integracyjny, chociaż nazywają się jeszcze wigiliami. Często się tam pojawia i też alkohol na tych wigiliach pracowych. A w rodzinach też mam wrażenie, że święta Bożego Narodzenia coraz bardziej przypominają, skupiają się na tym elemencie właśnie rodzinnym, bardziej rodzinnym niż religijnym. I życzymy sobie czy świąt rodzinnych, czy magicznego czasu, prawda, czy czasu dla siebie. Nie mówiąc już oczywiście o tych wszystkich kartkach świątecznych z reniferem, czy krasnalem zamiast świętego Mikołaja. Zaczynam też dostrzegać właśnie, że w tych tradycjach rodzinnych, zwłaszcza religijnych, zwłaszcza kościelnych, troszkę się zaczyna odchodzić właśnie od tego głównego celu, czyli narodzin Pana Jezusa, czy zmartwychwstania Pana Jezusa, na rzecz właśnie takich przyjemnego spędzenia rodzinnego czasu. W czasie Wielkanocy na przykład, prawda, też szukanie jajek przez królika wielkanocnego, czy tutaj w czasie Adwentu ten kalendarz adwentowy, który przyszedł do nas z protestanckich Niemiec. Miał on przygotować dziecko na przyjście Pana Jezusa i codziennie dać dziecku jakąś przyjemność, na przykład czekoladkę. Natomiast no, w naszej tradycji katolickiej troszkę inaczej przeżywaliśmy Adwent, prawda? Bo my sobie właśnie mieliśmy odmówić tej przyjemności dla Pana Jezusa i pamiętam, że zbierało się do żłóbka źdźbła za każdy dobry uczynek, aby właśnie w dniu urodzin Jezus miał dużo tego sianka. I właśnie Adwent to był też moment, gdzie się odmawiało sobie właśnie czy czekolady, czy cukierków. I oczywiście no, pomijam tutaj takie aberracje kalendarza adwentowego, które widziałam dla panów na przykład z piwem na każdy dzień Adwentu, albo też widziałam kalendarz adwentowy dla psa również. Także to przeakcentowanie tutaj właśnie więzi rodzinnych, takiego miłego spędzania czasu troszkę się odbywa kosztem i naprawdę istoty tych świąt, które przeżywamy. Już oczywiście nie mówiąc o tym, że część tych świąt, jak na przykład Halloween, prawda, jest w ogóle importem jakichś obcych świąt do naszej tradycji.
Myśmy zaplanowali nasze wypowiedzi na taki czas, który już powoli zaczyna mijać, w oczekiwaniu na telefony od radiosłuchaczy. A podsumowując, chciałem jeszcze powiedzieć, że tak jakby przedstawiliśmy nieco różne punkty widzenia na podobne sprawy, natomiast konkluzję mamy wspólną i jedną, że zarówno w budowaniu więzi rodzinnej, jak i narodowej ogromne znaczenie ma to, czy dostrzegamy głębszy sens różnych spotkań rodzinnych, czy też sens jedności narodu. I to, co oświetla jedno i drugie, to jest nasza wiara w Boga. Nie mówimy tego z racji uczestnictwa w Radio Maryja. Mówimy to z pełnym przekonaniem, że naród polski, rodzina polska, jeżeli przetrwały do dziś, choć trzeba przyznać ze sporymi stratami, ale jeżeli przetrwały, to głównie dzięki temu, że była pobożność, że łączyły nas wartości religijne. To widać było szczególnie właśnie w wieku XIX, ale i przecież bardzo mocno XX, gdy najcięższe doświadczenia dziejowe potrafiliśmy przejść w wierze i w rozumieniu sensu naszych działań w tej perspektywie boskiej, w perspektywie nieba. Tak jak to pięknie konfederaci barscy, jako jedni z pierwszych zauważyli, czy też może najsilniej, a potem było to, przewijało się przez wszystkie powstania narodowe i pracę często niebezpieczną na rzecz narodu. To była taka myśl, że jeżeli będziemy służyć narodowi w sposób religijny, jeżeli będziemy wiązać sprawę narodową z religią, to za to nagrodą będzie dla nas niebo. To wybrzmiało choćby w pięknej poezji właśnie, a za naszą pracę będzie wszystkim płacą być z Bogiem w niebie, jak mówiła jedna z pieśni Konfederacji Barskiej. I w tym duchu później wszystkie działania naszych powstańców, włącznie z żołnierzami niezłomnymi i włącznie z tym dobrym nurtem Solidarności, myślę, że się zgadzały i sprawdzały. Tyle może od nas mianem zagajenia w tej audycji, a mamy nadzieję jeszcze, że głosy radiosłuchaczy pomogą nam się odnieść do pewnych rzeczy. To jest oczywiście tak wielki temat, że nie mogliśmy wszystkiego poruszyć. Staraliśmy się może dotknąć pewnych spraw, które chcielibyśmy dalej jeszcze rozwinąć. Dziękujemy bardzo za słuchanie.
Dziękujemy bardzo. W audycji dla małżonków i rodziców gościmy Annę Piotra Boroniów. Budowanie więzi rodzinnej i narodowej to temat, który podejmujemy. Zapraszamy Państwa do pytań, do spostrzeżeń, do współtworzenia audycji dla małżonków i rodziców. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Audycja dla małżonków i rodziców. Naszymi Państwa gośćmi Anna i Piotr Boroniowie. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam gości w studio. Witam ojca prowadzącego serdecznie. No i chciałam troszkę się dołączyć do tych wspomnień, bo są piękne. Przede wszystkim może zacznę od dalekiego początku, bo mój pradziadek był powstańcem z roku 1863. To znaczy oni po prostu wędrowali gdzieś tam akurat przez Lubelskie, bo ja pochodzę z Lubelskiego. No i moja prababcia gdzieś tam się zapoznali, zakochała się w nim. Także powędrowali już po powstaniu na do Rzeszowskiego, bo myśmy się zastanawiali, skąd nasze nazwisko, znaczy rodowe wywodzi się, że to nie ma takich nazwisk z okolicy, no aż zaczęli kuzyni tam szukać i doszukali się po prostu, że to jest właśnie z Rzeszowskiego. No ale zdążył mi się, bo dziadek, znaczy prodziadek był ranny w powstaniu, wrócił bardzo pokiereszowany, potem ich tam wyrzucili z tego Rzeszowskiego, tam mieli jakiś majątek, mamy coś, przywędrowali z powrotem w Lubelskie do jej rodziny. Urodził się syn Piotr, czyli mój dziadek. No, to jest taka nasza, że tak powiem, taka duma rodowa, że mamy syna, no, znaczy już nie mamy, bo już nie żyje, ale to był syn powstańca z 1863 roku. No poza tym, rodzina mojego ojca składała się z 10 osób. Potem jak się to wszystko już pokorzeniło, pozakładali rodziny, to odwiedzaniu nie było końca, pomimo że dalekośmy nie mieszkali od siebie, tam było najwyżej 10-kilometrowa powiedzmy, ale to tak na wsi. Zakładali konia, bo w przedniedziela zakładali konia, siadała tam babcia, dziadek, albo jakiś tam wujek, ciotka i przyjeżdżali do nas, bo myśmy mieszkali tak na wybudowaniu i im było jakoś łatwiej dotrzeć. Pewnie byli lepsze konie albo coś w tym rodzaju. Także pamiętam te spotkania rodzinne. Oczywiście nie, dzieci za bardzo nie dopuszczali do tego, bo czasami tam na tym, przy tym spotkaniu to wiadomo, że było i wesele i troszkę. Bardzo lubili śpiewać. Głosy mieli nieprzeciętne. To było tak ogólnie. A teraz wracam do świąt. Świąteczne to u nas było oczywiście tak jeszcze troszkę wcześniej, wszystkich przygotowań tam różnych przedświątecznych i tak dalej, czym już dzieci brały udział, bo tam przecież pomagały pierożki robić, tam wszystko niby tego. Potem przynosił ojciec siano na stół, mama je nakrywała obrusem, obok koniecznie musiał być jasny, lniany, dobrze wyprany obrus, taki aż lśniący. No i stawiało się tam kolację na tym, ale oczywiście zaczynało się od talerza z ogładkiem, od podzielenia się, od złożenia sobie życzeń i tak dalej. To były święta rodziny. No a potem na drugi, trzeci dzień, no oczywiście jeszcze teraz wracając do kościoła, mieliśmy 3,5 kilometra. Więc nigdy nie można było, żeby rodzice obydwoje odeszli z domu. Jedno szło na jakąś tam godzinę, drugie na inną, ale obowiązkowo musieli iść. Pamiętam jeszcze, jak ze święconym też Wielkanoc, jak ojciec raniutko wcześniej, jeszcze było zupełnie szaro, tak to wstawał i szedł, już tam przygotowane było to święcone wcześniej. Potem przyszedł i nam opowiadał, jak palili ciernie, jak wszystko tak nam... Po prostu myśmy mieli to wszystko przekazane. Rodzice, pomimo że ojciec miał 4 klasy chyba szkoły podstawowej, a mama umiała tylko czytać. Ale mama znała na pamięć wszystkie Ewangelie takie, które w kościele ksiądz, bo pewnie może i czytali, nie sądzę, bo Pisma Świętego nie pamiętam u moich rodziców niestety. Ale mieliśmy to wszystko wytłumaczone. To były nie tam wieczory z telewizją czy z radiem, bo tego nie było, tylko to były wieczory z rodzicami się spędzało, gdzie nam tłumaczono wszystko. Jak to się mówi, tak czasami obrazowo jeszcze, czasami obrazowo. Także myśmy to wszystko zapamiętali. I teraz jak naszych rodziców już nie ma, to my z siostrą nieraz mówimy, Boże drogi, jacy ci nasi rodzice byli po prostu... mądrzy, że tak powiem, religijnie ułożeni. Tam nie było mowy o jakimś tam przeklinaniu, o czymkolwiek, to nie było do...
Pani Mario, dziękujemy za to świadectwo w audycji dla małżonków i rodziców. Prosimy, nasi goście, Anna i Piotr Boroniowie.
No, przyznam, że słuchało się pani wypowiedzi z ogromną przyjemnością i no tutaj cisną się takie podsumowania, że po prostu na takich rodzinach Polska stoi. Dzięki takim rodzinom Polska przetrwała i jeżeli była zdrowa rodzina, to i naród był zdrowy. W tej chwili mamy różnego rodzaju określenia, prawda, że ktoś jest wykluczony na przykład, że ktoś jest samotny, że ktoś jest nieszczęśliwy. Gdy słuchamy pani wypowiedzi, to z tego bije takie przekonanie, że w tej rodzinie tego typu jakiś nieszczęść czy jakiejś dewiacji po prostu nie było, ponieważ rodzina miała dobrego ducha, ducha religijności, ducha poczucia polskości. Wystąpił też tutaj ten piękny przykład przodka. Proszę zauważyć, drodzy radiosłuchacze, jak ten przodek tutaj jest ważny, jako taki wzór, punkt odniesienia i taki zwornik dla całej rodziny. Jeden z wybitniejszych pewnie ludzi w rodzinie i przez to też jako poświęcający się dla ojczyzny, mający najlepsze wspomnienia wśród ludzi, no przecież on po prostu, można powiedzieć, w tej pamięci po prostu jeszcze żyje. Cóż w tych kategoriach ludzkich, cóż piękniejszego może spotkać człowieka, niż to, że po wielu, wielu, wielu latach, już ponad 50 lat, jak on był powstańcem, a w kręgu rodzinnym i pewnie dzięki temu szerzej, cieszy się uznaniem i taką wspaniałą pamięcią. No, w samych superlatywach można się tylko odnieść do tego i oby w ten sposób polskie rodziny przetrwały również i ciężkie chwile wieku XXI. Natomiast oczywiście to, co pani mówiła tutaj, to były inne warunki techniczne. Jeżeli ktoś by miał na myśli, że i dzisiaj przy lampie naftowej mamy się spotkać w rodzinie i opowiadać z pamięci jakieś historie i że to nam szczęście zapewni, to oczywiście nie tylko są różnego rodzaju możliwości na dzisiejsze czasy. Jeżeli na przykład młodzież zaproponuje, a to będzie dowód wielkiego zaufania ze strony starszych, jeżeli młodzież zaproponuje na przykład wspólne obejrzenie jakiegoś filmu, to też będzie podkreślało więź rodzinne. Można gdzieś znaleźć w internecie film i obejrzeć go po prostu razem. I będziemy wiedzieli, czym żyje nasze dziecko i będziemy mogli podyskutować o tym filmie razem, żeby uwypuklić, co w nim stanowi wartość, a co w nim jest naganne. I wtedy my będziemy stawiać czoła przeciwnościom wspólnie jako rodzina.
Tak, ja jeszcze bardzo bym chciała zaapelować do wszystkich takich wspaniałych rodzin, żeby wpisywały swoje wspomnienia, żeby dokumentowały, żeby wnuki pomagały babci sobie przypomnieć i spisać to, takie rzeczy. I przede wszystkim, żeby opisywać fotografie, to tak z punktu widzenia archiwisty i pracy archiwisty, żeby o tym nie zapominać, bo dzisiaj się o tym pamięta, a już kolejne pokolenie może już nie pamiętać i te zdjęcia niestety, te rzeczy umykają, te osoby umykają, a to są bardzo ważne dla pokoleń i sama wiem, jak się znajdzie takie rzeczy w domu, jak wtedy się człowiek na tym rozczula, że to jest jego prababcia, babcia, jakichś majątku, w jakichś okolicznościach przyrody.
No i również ze względu na różne nieszczęścia naszych czasów. Spotykamy się mianowicie teraz bardzo często z takim zdaniem, że na przykład rządy komunistyczne w Polsce były w gruncie rzeczy dobre, ponieważ no owszem, występowały może takie jakieś tam problemy, ale to i gdzie indziej tak samo coś takiego się mogło zdarzyć i tak dalej. Proszę Państwa, jeżeli uświadomimy sobie choćby przez zapisywanie, przez dokumentowanie różnych sytuacji naszej rodziny, na przykład jakie kłopoty miał z utrzymaniem się w pracy ktoś, kto nie chciał wyrzec się Pana Boga, albo jakie kłopoty miewał w szkole uczeń, ponieważ chodził na religię, albo na przykład tam w okresie stalinowskim śledząca go jakaś nauczycielka twierdziła, że na przykład chodzi do kościoła, no to jeżeli tego typu sytuacje uwiecznimy w naszych wspomnieniach spisanych, jeżeli to dopiero potem jacyś historycy, jak to się mówi nieładnie, obrobią, podsumują i okaże się, że to były przypadki liczące nie w setkach, ale w tysiącach zdarzeń, no to wtedy będziemy mieli prawdziwy obraz. Jeżeli natomiast powiemy, że no, były rządy po kolei, tu zostaną podane same nazwiska, a potem były inne rządy i będą też same nazwiska, to za jakiś czas można nie dostrzec żadnej różnicy. Apelujemy o to wspólnie jako historycy, aby pokazać, że aby móc pokazać kiedyś czasy lepsze i gorsze z pełną ich treścią, do tego potrzebne są dokumentacje, wspomnienia, świadectwa tysięcy ludzi. Nie jakieś opracowanie, ale dowody, świadectwa wielu, wielu, wielu ludzi. To może tyle względem
bardzo gorąco dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, czy ja
Szczęść Boże, kolejkę? Jesteśmy na antenie, tak?
A już jesteśmy na antenie, to ja ściszam radio. Ja się bardzo ucieszyłam.
Kto do nas telefonuje?
Słysząc audycję Szczęść Boże na początek, ponieważ urodziłam się w Czeladzi, i mieszkaliśmy w Bytomiu, tatuś się potem przeniósł do Bytomia i cała nasza rodzina mieszkała w Czeladzi, to znaczy moja babcia ze strony tatusia i ze strony mamusi. I co niedzielę ja, tatuś, brat i mamusia wybieraliśmy się właśnie na odwiedziny do Czeladzi, 12 kilometrów od Bytomia. To był rytuał, nie było niedzieli, żebyśmy tam nie pojechali. Odwiedziliśmy babcię tatusia, zjedliśmy tam obiad, no i potem szło się odwiedzać rodzinę mamusi, która miała trzy siostry i jednego brata. I oczywiście u jednej siostry były wszystkie spotkania, śpiewy, radosne były bardzo, bo dzisiaj wspominam te spotkania. Teraz już nie ma takich spotkań, dlatego że mieszkam w Warszawie. I tutaj nie mamy bliskiej rodziny, także spotykamy się tylko dziadkowie i dzieci. Ale właśnie mi było bardzo miło, jak pan opowiadał, że tak powinno być właśnie, żeby się w niedzielę odwiedzać i że te więzy rodzinne rzeczywiście bardzo to łączy. Także dziękuję bardzo za przypomnienie tych spotkań niedzielnych.
Bardzo gorąco dziękujemy. Kto dzwoni do nas? Pani?
Nina z Warszawy.
Pani Janina, dziękujemy. Prosimy. Państwo, Boroniowie.
Tak. No, znowu mieliśmy tutaj pokazanie tych, ktoś by powiedział, zwykłych zdarzeń, prawda, jak odwiedziny, ale proszę zauważyć, to był pewien rytuał. My lubimy rytuały i one podnoszą rangę zdarzeń pozornie zwyczajnych, cyklicznych, ale jeżeli następują oczywiście z głębokim rozumieniem ich sensu, to wtedy nabierają ogromnego znaczenia. No, czujemy, wczuwamy się, jakie to wspaniałe wspomnienia dla pani. I można powiedzieć, to było takie naładowanie akumulatorów, że potem na długie lata pozostaje wspaniałe wspomnienie. My zachęcamy, żeby to nie było tylko wspomnienie, ale żeby jeszcze do jakichś takich wydarzeń się, no powiedzmy, do rozszerzenia tego, co w tej chwili jest, żeby również się jeszcze skłonić, no żeby dalej było co wspominać, a szczególnie, żeby nowe pokolenia dostały przykład, bo można powiedzieć, oddajemy to, co zawdzięczamy naszym przodkom. oddajemy i tym samym ci, którzy za 30 lat przejmą stery tego państwa, którzy będą mieli wpływ na kierunki rozwoju tego narodu, dajmy im jak najsilniejsze podstawy. I to się nie dokona przez telewizję, to się nie dokona przez różne media, choć mogą w tym być bardzo, ale to bardzo przydatne, ale nic nie zastąpi tego osobistego spotkania rodzinnego, no, takiego swoistego inkubatora, gdzie mogą się wylęknąć później również i bardzo bohaterskie postawy. Jak się patrzy na wybitne postaci z naszej historii, to tam się bardzo często pojawia właśnie ten wątek, że dzieciństwo było takie piękne, bezpieczne i w miłości rodzicielskiej. No i potem owocowało przez różnego rodzaju twórczość tych ludzi. Różnie bywało z różnymi wybitnymi, ale proszę zauważyć, ci najwybitniejsi nasi jednak to zazwyczaj ten scenariusz był taki, że ten dom rodzinny to taki bardzo ważny dla nich. Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja, halo.
Tutaj wyłączę radio.
Prosimy.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Przepraszam. Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Wenanty, mówi nauczyciel. Chciałbym właśnie nawiązać do słów państwa, którzy mówili właśnie tak pięknie o rodzinie, o ojczyźnie, właśnie na ten temat. Wspomnę tylko, wszyscy w Polsce prawie wiemy te słowa, przytoczę. Kamila Cypriana Norwida, ojczyzna to ziemia, ludzie i groby. I chciałbym jeszcze nawiązać, drodzy Państwo, właśnie do tych zakłamań w podręcznikach historii, a właśnie wśród ludzi niedocenianych do dzisiaj, również przez historyków, jeśli Pan uzna moje słowo za słuszne, to proszę potwierdzić, właśnie jeden z największych bohaterów narodowych z okresu po odzyskaniu niepodległości, nawiązuje również do 11 listopada, właśnie był Wincenty Witos. Przed 75 laty, 31 października 1945 roku, zmarł Wincenty Witos, właśnie wielki przywódca narodu i chłopów. Między innymi przytoczę tylko jedno króciutkie zdanie wypowiedziane wielokrotnie i w 1920 roku też Wincentego Witosa. Będziemy bronić każdej grudki ziemi. I teraz najważniejsze właśnie to, co powiem. Proszę się wsłuchać tylko w te słowa, bo to jest związane właśnie z piękną uroczystością. Ja wówczas mieszkałem w Warszawie i moi koledzy serdeczni i przyjaciele przyczynili się do powstania tej tablicy pamiątkowej w katedrze świętego Jana w Warszawie. Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, w towarzystwie kardynała Karola Wojtyły i biskupa Jerzego Ablewicza odsłonili 28 grudnia 1975 roku tablicę pamiątkową, właśnie wspomniana, wspaniała, najbardziej znana chyba w Polsce katedra świętego Jana w Warszawie. I tylko słowa, które są właśnie napisane w tej pięknej, ogromnej z brązu tablicy. Te słowa z katedry, powtarzam, świętego Jana w Warszawie. Wincenty Witos, mąż stanu, przywódca chłopów, premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1920-1923, 1926. I niżej, wyżej jeszcze właśnie sylwetka właśnie Wincentego Witosa na tej tablicy, a niżej już, oprócz tych słów, potęgi państwa i jego przyszłości nie zabezpieczy żaden, choćby największy geniusz, uczynić to może cały, świadomy swych praw i obowiązków naród. Wincenty Witos. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem. Prosimy.
Bardzo dziękujemy za zwłaszcza przypomnienie Kamila Cypriana Norwida, który wyjątkowo pięknie umiał tego ducha polskiego wyrazić w słowach. I tutaj dziękujemy też panu, że właśnie dba o pamięć osób, które faktycznie wywarły ogromny wpływ na Polskę. My może sobie tak trochę mamy za złe często, że Polska to są takie tablice, nagrobki, pomniki, ale to jest bardzo ważne też w naszej świadomości też patriotycznej, tak jak tutaj w Krakowie chociażby, gdzie mamy Park Jordana, w którym Jordan właśnie dla edukacji młodzieży ufundował szereg pomników bohaterów narodowych jako właśnie takie miejsce, w którym młodzież powinna się uczyć, kim byli ci wielcy ludzie. Także bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Cieszymy się, że są po prostu tacy ludzie, którzy o tym pamiętają i własną inicjatywą też dbają o pamięć innych osób, które się zasłużyły też dla niepodległości Polski.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Torunia.
Prosimy, jesteśmy już na antenie.
Halo.
Jesteśmy już na antenie. Prosimy o wyłączenie radioodbiornika.
Już. Wyłączyłam radio. Halo. Halo.
Prosimy.
Dzwoni Maria z Torunia. Ja chciałam wrócić do wspomnień, bo przedstawiam się. Ja pochodzę z Poznania. Mieszkam od okupacji w Toruniu. Jestem córką powstańca wielkopolskiego. Mój ojciec z listy elity poznańskiej został zabrany przez gestapo do fortu VII, później Dachau, a później Mauthausen-Gusen i w przeciągu pół roku został. Już nie wrócił. Zostało nas czworo dzieci, a moja mama była w stanie błogosławionym z piątym. Urodziła się martwa dziewczynka. Los sprawił, że dzięki Bogu trafiłam z siostrą tu do Torunia. I muszę też powiedzieć, że jestem wzruszona, bo o tym mówię. Wyszłam za mąż za Polaka, który przyjechał z rodzicami z polskiego Wilna. Wygnany stamtąd, emigrowany i po prostu mieli warunek albo w Polszu, albo na Sybir. I dzięki Bogu, że tu przyjechali. Ale chcę mówić właśnie o teściu. Był powstańcem wielkopolskim. Walczył powstaniu wielkopolskim, w pierwszym i trzecim powstaniu górnośląskim, walce o Lwów, a potem jeszcze jako kawaler został oddelegowany do Wilna i tam brał udział w akcji Ostra Brama. Wrócił z kulą w kręgosłupie. I teraz jak w niedzielę patrzyłam na pochód, że walczą o wolność, proszę mi muszę powiedzieć, że płakałam, bo widziałam mojego ojca, mojego teścia, że oni walczyli o niepodległą ojczyznę. A jeszcze dodam, że trzech braci mojego teścia, jeden najmłodszy spoczywa pod Monte Cassino, drugi pod Radzyminem, trzeci w Poznaniu na Junikowie, wszyscy powstańcy. Czy to nie piękna, patriotyczna rodzina?
Dziękuję.
A święta. Muszę powiedzieć, że byliśmy małżeństwem bezdzietnym. Jestem sama. Po prostu. Moją rodziną jest Radio Maryja. Bo ja się nie potrafię znaleźć wśród... są przecież przyjaciele, są znajomi, ale człowiek samotny wśród nich to jakiś za bardzo przeżywa to wszystko. Nie umiem się nawet znaleźć. Wolę być sama. I moim towarzystwem jest Radio Maryja. Jest pasterka, są kolędy, jest nabożeństwo. Są bardzo mądre spotkania, które dosłownie przez 3 lata, kiedy mój mąż już odszedł do wieczności, to jedynym moim takim naprawdę największym przyjacielem jest Radio Maryja. I ojcom jestem bardzo wdzięczna za wszystko. Naprawdę. I ci ludzie, którzy dzwonią, też są moją rodziną. Pozdrawiam serdecznie Państwa i ojca tak samo.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.
Dziękujemy Pani. To jest piękne świadectwo. Zapewniamy, że nie jest Pani sama. Często zdarza nam się różne rzeczy robić bez pochwały, bez poklepania po ramieniu, bez przytulenia przez kogoś bliskiego, ale nie traćmy nadziei, bo przychodzą takie chwile, choćby jak ta, kiedy z całą pewnością ozwałyby się teraz tysiące telefonów, gdyby tylko można było równocześnie się dodzwonić i jestem pewien, że po prostu tysiące ludzi jednym głosem powiedziałyby, że są tak samo z Panią rodziną. To naprawdę przyznam, że słucha się tego ze wzruszeniem. To, co Pani powiedziała, jeżeli Pani bliscy poświęcali się w ten sposób dla ojczyzny, to ja bym nawet tak powiedział, to nie były takie ogromne rzesze tych ludzi, którzy tak bardzo się poświęcali jak oni, żeby pozostali zupełnie anonimowi. Są takie, na szczęście, choćby i właśnie w Toruniu przecież, próby pokazania, tu pod Krakowem też zresztą, w Morawicy jest taki pomnik, gdzie pokazane są z nazwiska osoby. Tam jest wiele tych nazwisk, ale personalnie możemy się przekonać, jak ci ludzie zasłużyli się dla Polski na bardzo różne sposoby, pracując, poświęcając się, walcząc. To, co Pani powiedziała w akcji Ostra Brama, to było coś strasznego i ta operacja to przyniosła i wiele chwały, i wiele bólu Polakom. Ubolewam, że tak mało Polacy o tym wiedzą. To jest na pewno jakaś PRL-owska jeszcze spuścizna, że za mało o akcji Ostra Brama się mówi. Jak ja miałem okazję jako senator uczestniczyć w obchodach, pojechaliśmy tam we dwóch z panem senatorem Korfantym, zresztą bliskim krewnym Wojciecha Korfantego, pojechaliśmy, żeby razem z tymi Polakami tam uczestniczyć w obchodach kolejnej rocznicy operacji Ostra Brama, to przyznam, że wróciłem odmieniony, wzruszony, spotykając Polaków, którzy pokazywali mi blizny, które tam otrzymali rany w walce i przeciwko Niemcom, i przeciwko Sowietom. No, do dzisiaj widzę te blizny. Do dzisiaj pamiętam panią, którą miałem okazję uhonorować taką pamiątką z Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. To była pani już po 90, którą ona akurat nie walczyła osobiście, ale której, gdy miała kilka lat, to nauczycielka jej zleciła, żeby zajmowała się mogiłą polskich żołnierzy, konkretnie ułanów, którzy w 1920 roku zginęli koło Wilna w walkach z bolszewikami. I ona potem przez całe życie dbała o tą mogiłę. Wyszła za mąż, miała dzieci, ale od tego wieku szkolnego, przez całe potem swoje dorosłe życie, kilka razy do roku szła posprzątać tę mogiłę. Ona, tak malowniczo położona pomiędzy dwoma wielkimi drzewami, a wokół pola. No i zawsze jakieś tam świeże kwiatki kładła. To jest dzieło, można powiedzieć, jej życia. Poza tym pewnie jakieś inne zasługi miała oczywiście, ale w ten sposób jakoś tak zaryła się w pamięci również i całej polskiej społeczności tam na Litwie i Białorusi, bo to tak na pograniczu było. No i z wielkim szacunkiem do niej tam wszyscy podchodzą jako osoby, która ocaliła pamięć o tych bodaj 5 ułanach, którzy tam pochowani już dosyć długo po w późniejszych działaniach po Bitwie Warszawskiej, także nie w tym głównym nasileniu, ale jeszcze paradoksalnie, gdy już zwycięstwo było po naszej stronie pewne, oni jeszcze zginęli. No i tak samo pani rodzina, widzimy, że tutaj ma ogromne zasługi dla ojczyzny. No to jest po prostu coś wspaniałego i
może pani... Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. No, coś z zasięgiem. Halo?
Sprawa na emigracji.
Przepraszam, bo słyszymy pana bardzo wyrywkowo, czyli nie każde słowo. Gdzieś traci pan zasięg. Halo? No niestety. Halo? Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Boże.
Szczęść Boże.
Czy już jestem na antenie?
Jesteśmy na antenie. Kto do nas telefonuje?
Nazywam się Edyta, dzwonię z Białegostoku. Nie za bardzo wiem, o co chodzi i tematu niecałego nie słyszałam, dlatego że wracając z pracy dopiero usłyszałam temat. Chciałam złożyć takie świadectwo. Mam w tej chwili 50 lat. Moi dziadkowie urodzili się jeszcze sprzed pierwszą wojną światową. I chciałam złożyć świadectwo względem trochę takiej sytuacji, która jest też teraz u nas w kraju, która nastąpiła. Bardzo mnie boli to, co się w tej chwili dzieje, że młodzież jest taka, w tej chwili bardzo mało lgnie się do kościoła, że bardzo mało się też lgnie do wartości chrześcijańskich, wartości patriotycznych. Moi dziadkowie nauczyli mnie tego. Pamiętam, jak byłam małym dzieckiem w latach, tuż przed latami 80., kiedy mi opowiadali o pewnych rzeczach, które były w czasie wojny. Opowiadali mi historię, nie bali się tego mówić. A były też te czasy, gdy, jak to się mówi, za ścianą ktoś tam mógł usłyszeć na przykład o Katyniu i mogli nas wywieźć albo wsadzić na przykład do więzienia. Kiedy przyszły czasy stanu wojennego, to tak owocowało, że my w domu po prostu szliśmy do nauczycieli, do dyrektorów i chcieliśmy zakładać kościół w szkołach, krzyż. Było dla nas to takie niesamowite. Halo?
Tak, słyszymy Pani Edyto, słyszymy.
Te wartości, które nam przekazali nasi dziadkowie, po prostu owocują i w tej chwili chciałabym, żeby dalej nasi przodkowie tak czynili. No, to jest takie trudne, bardzo to nas boli, że nie ma tego. Historia mojej rodziny też była bardzo, ta pani mnie bardzo mocno wzruszyła, która przed chwileczką mówiła o tym, że nie ma rodziny. Właśnie chcę nawiązać, jesteśmy z tą panią, rodziną jest też dla niej Bóg i to chyba jest dla niej najważniejsze. To, że my możemy się teraz modlić za takich właśnie ludzi, za takich bohaterów, bo myślę, że to, że ona może na przykład teraz się spotkać z kimś albo ze swoją rodziną jakąś dalszą może i przekazywać swoją historię, swoją wiedzę. Takich ludzi nam po prostu jest brakuje teraz. Żeby było więcej, żeby się ludzie młodzi nie bali, ci, którzy są właśnie z tych lat 80., którzy dostawali tą historię, by mogli przekazywać dalej. To właściwie tyle. No, szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże. Prosimy.
Bardzo dziękujemy za te słowa i tak właśnie jak Pani powiedziała dokładnie, ta tradycja po prostu i ta wiara i te postawy patriotyczne właśnie biorą się z wychowania, z tego, że miała Pani to szczęście, że właśnie dziadkowie się nie bali, przekazali tą silną wiarę i tą silną i tą wiedzę historyczną o prawdzie, która się wydarzyła w czasie wojny. Natomiast no, też bardzo ubolewam właśnie nad tym, tak jak tu Pani i poprzednia Pani, która właśnie boli ta sytuacja, że właśnie ci bohaterowie siedzą w domach, nikt nie wie, dowiadujemy się przez przypadek, że mieszkaliśmy koło bohatera, a właśnie wychodzą na ulicę osoby często krzykliwe, które nie mają nic mądrego do powiedzenia, do zaoferowania. A ci bohaterowie sami odkryliśmy tutaj niedaleko nas, w naszej miejscowości, gdzie mieszkamy, właśnie bohaterów z czasów wojny, żołnierzy niezłomnych, małżeństwo, które było skazane na karę śmierci. Żona tego pana okazało się, że była właśnie w procesie kurii krakowskiej sądzona i w zasadzie przez przypadek, ponieważ ci ludzie też żyją dalej tak jak żyli, ubogo, bez żadnych fajerwerków. Wie o nich tylko osoby, które się jakby interesują się historią, czy są jakoś patriotycznie nastawieni. No strasznie, ja też nad tym ubolewam właśnie, że te osoby nie mają głosu, na który zasługują.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam. Słuchacz z zagranicy, chwilowo, z podlaskiego, Wiesiek mam na imię. I teraz ja mam takie pytanko, literalnie nawiązujące do tematu dzisiejszej audycji, czyli budowa więzi w rodzinie. Chodzi mi o to, przy normalnych stosunkach z teściami, z rodzicami, wszystko mamy rodzinę 2+2, dwójkę cudownych dzieci, wszystko się jakoś układa, na razie oprócz finansów, ale to nie jest wielki problem. I teraz tak, nas zbliża się Boże Narodzenie i teraz chciałbym poprosić o odpowiedź obojgu prelegentów. Co sądzą o tym? Czy taka młoda rodzina, ja mam 40 lat, żona tak samo, czy taka młoda rodzina powinna raczej sama jeść kolację wigilijną? Chodzi o samą kolację. tylko i wyłącznie. Później mamy rodziców tak blisko, że możemy do obojgu pojechać praktycznie tego samego wieczoru. Także chodzi mi o to bardziej. Czy jemy sami, czy bardziej się udać już w stronę tego starszego pokolenia? Czy mógłbym prosić o taką podpowiedź, odpowiedź? Co o tym prelegenci sądzą?
Dziękujemy bardzo.
I szczęść Boże.
A naszymi prelegentami Anna i Piotr Boruniowi.
To znaczy, możemy powiedzieć, jak to wygląda u nas i jak sądzimy. I to jest w zgodzie. My traktujemy jako błogosławieństwo Boże to, że Wigilię możemy jadać w najszerszym gronie, jak tylko to jest możliwe. Z ogromną radością witamy nie tylko członków naszej rodziny, ale i osoby, no takich przyjaciół domu, osoby, które, jak to się mówi, są samotne, no to nie do końca to pasuje to określenie czasem, no ale powiedzmy, no więc również bardzo się cieszymy, bo wiemy, że ich obecność ubogaca nas w tym dniu. No i lepiej się śpiewa choćby kolędy w większym gronie i jakie to miłe, gdy kilka osób się krząta przy przygotowaniu Wigilii. No, z zazdrością czasem dowiadujemy się, że na przykład u kogoś na Wigilii były 24 osoby. Więc no, ja bym tu raczej zachęcał Państwa do tego, żeby po prostu przy Wigilii być razem. Być razem. To tak wprost odpowiadam.
No ja chyba też się skłaniam ku temu, chociaż jako może młoda mężatka, bardzo młoda, wydawało mi się, że właśnie się powinno robić może osobne stadło, ale z wiekiem widzę, że też bardzo brakuje mi dziadków, brakuje mi osób na Wigilii i ten czas tak szybko ucieka, że trzeba korzystać tych chwil, żeby spędzać ze swoją rodziną jak najwięcej czasu, chociaż wiem, że są takie tendencje dzisiaj właśnie, żeby każde młode małżeństwo się wyprowadziło do siebie i samo sobie już organizowało życie, więc jeżeli nie ma jakichś problemów rodzinnych po prostu i to jest to na pewno bym też radziła spędzać jak najwięcej czasu razem, zwłaszcza świątecznego.
Dziękujemy bardzo. Prosimy Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Agata z Warszawy. Piękny, rodzinny temat i taki bardzo głęboki w dobie obecnych przeżyć. Ja chciałabym się też podzielić tym, że w moim życiu to doświadczenie bohaterstwa naprawdę moich przodków i dziadziuś, dziadek mówi się, ale dziadziuś zawsze mówiłam, który jako 16-letni chłopak był ranny w Bitwie Warszawskiej i w Powstaniu Warszawskim rodzina w dużej mierze brała udział i przechowana para Żydów u nas w rodzinie. Zresztą jest to zgłoszone dzięki cudownemu pomysłowi i wielkiej pracy właśnie ojca dyrektora redemptorystów i dzięki Parkowi Pamięci i Peonowi i tak dalej. To jest wszystko możliwe do... Ja mam poczucie takie, że muszę, należy im się to, żeby o nich nie zapomnieć. Ale z drugiej strony właśnie to, co uzyskałam dzięki takiej tradycji w rodzinie, też jednak no, naród, Bóg, honor, ojczyzna. To jest we krwi, to jest zaszczepione i staram się też, ponieważ u nas w rodzinie zawód nauczyciela i no, pewne powołanie do tego zawodu przez pokolenia też i rodzinnie trwa. Staram się i myślę, że to taki no, taka łyżka miodu do tego dziegciu akurat, ponieważ warto podejmować trud, który rozmowy z młodzieżą. Pamiętam w jednej z nocnych rozmów pani Małgorzata z Krakowa powiedziała, że podeszła do osób tych rozkrzyczanych, zaczęła rozmawiać i one zaczęły też coś rozumieć, łagodniały i się zawstydziły i poszły sobie i dalej trwały modlitwy. I myślę, że to samo widzę w swoim zawodzie nauczyciela i artysty i w kontakcie tak ze studentami, jak z młodzieżą i podejmuję to i chcę się podzielić taką wielką radością. Nie wiem, co jeszcze z tego wszystkiego wyniknie, ale na ostatnich lekcjach, na zajęciach muzycznych, ale po odejściu wspaniałego człowieka, biskupa Józefa Zawitkowskiego, który też w życiu kulturalnym ogromną spełniał rolę i samo dobro, i piękno, i literatura, i muzyka razem z księdzem Kądzielą. To tworzenie duchowości człowieka przedstawiłam, ponieważ byłam przekonana, że młodzież z liceum, technikum niekoniecznie chętnie słyszała homilię. I ta wspaniała, niesamowita homilia, którą sam świętej pamięci biskup nazwał łabędzim śpiewem, dałam młodzieży razem. Słuchaliśmy, powiedziałam o tym, kim był, jaką rolę pełnił w życiu i duchowym, i kulturalnym, i do czego odnosił się w tej homilii, bo przecież no to jest, powiedziałam im, niestety nie macie wiedzy historycznej takiej, która wam da to wszystko zrozumieć. Jak nie rozumiecie, proszę robić notatki, notatka z lekcji i odpowiedź na pytanie jako praca domowa. I na gorąco dzielę się tym. Jestem bardzo wzruszona czytając tę pracę, bo to ma sens. I myślę, że młodzież, która jest no, manipulowana okropnie i która nie ma wiedzy, wiele z tych dzieci nie ma oparcia w rodzinie może, bo wiadomo w jakim momencie żyjemy. I myślę, że nie to, żebym się chwaliła, ale dzielę się tym, że należy się w moim życiu. Podjęłam taką decyzję, żeby nie ulec temu, że oni już nic nie zrozumieją, tylko próbować nawiązywać kontakt, tłumaczyć, próbować pokazać to, być może nie mają dostępu i rzeczywiście warto. I myślę, że jeżeli dzielimy się takimi dobrymi świadectwami i nawet mimo to, że oczywiście, że tam pewne dzieci na czacie wypisywały, bo teraz jest zdalne nauczanie, takie rzeczy, że natychmiast reagowałam, że choćby jeżeli już pisze Bóg, to niech pisze wielką literą, prawda? Ale próbowały pewne osoby no dosyć ostro sekować mój pomysł, ale poradziłam sobie i myślę, że tak jak wychowujemy dzieci, czy ja mam szczęście mieć córkę i też sprawa podjęcia trudnych tematów tak, żeby się nie ugiąć, nie ulec, dyskutować oczywiście, ale pokazywać i też przecież my też nie jesteśmy idealni, ale ta tradycja przeniesiona dalej, te dzieciaki, teraz jak czytam te prace, naprawdę miałam łzy w oczach i myślę, spróbuję się dodzwonić, bo słyszę jak zwykle, słucham ile mogę i postanawiam się włączyć, żeby podzielić się tym, bo warto i myślę, że spośród tych dzieciaków na ulicy czy rozkrzyczanych, no nie wiem, czy to kobiet można powiedzieć, wiele z nich nie wie, co mówi. I dziękuję za te świadectwa i za taką możliwość podzielenia się. Myślę, że wspólnie, nie uginając się przed trudem, właśnie z tą radością, że naprawdę i wiarą przede wszystkim, że to ma sens i da się rozmawiać i da się w tych głowach i sercach poukładać. Także chciałam się tym podzielić. No.
Dziękuję bardzo. Prosimy.
Dziękujemy pani bardzo. Traktujemy to jako znakomite uzupełnienie do tego, co i myśmy powiedzieli. Jest pani współautorką audycji. Natomiast mam taką refleksję, tak mi się skojarzyło w tej chwili, gdy powiedziała pani o tych przeciwnościach. Otóż no jako historyk, sięgając do biografii bohaterów różnego rodzaju, łapię się na tym, że jak czytam o przeciwnościach, z którymi oni się spotykali, to przyjmuję te przeciwności jako ich wspaniałą drogę do świętości, czy też do wielkiego bohaterstwa. Natomiast gdy nas samych spotykają przeciwności, to bardzo często potrafimy cierpieć z tego powodu. Natomiast w tym właśnie momencie należałoby sobie może uświadomić, że tu właśnie doświadczamy jakiegoś wyjątkowego szczęścia, że my jesteśmy takimi przeciwnościami dotknięci, no bo przynajmniej w jakimś zakresie możemy współuczestniczyć w tym, co przeżywali tamci wielcy ludzie, prawda? No, gdyby nasze słowa trafiały tylko i wyłącznie na poklask, gdybyśmy się w ogóle nie spotykali z ludźmi, którzy będą chcieli nam zaszkodzić albo będą krytykowali to, co mówimy. Oczywiście, jeżeli jest to w imię Boga, no to jakaż byłaby nasza zasługa przy tym. Także można powiedzieć, spotyka nas tutaj to szczęście. Zdarzyło się, że nie tak dawno czytałem, a nawet pisałem potem o takim misjonarzu, który no po prostu zabiegał o to, żeby wreszcie znaleźć się jakby na pierwszej linii walki o Pana Boga. I no może nie tak bardzo dążył do śmierci, co jednak dążył do tego, żeby wreszcie dosięgnąć takich skrajnych sytuacji, w których przyjdzie mu zmierzyć się z przeciwnikami Chrystusa i móc zaświadczyć swoją postawą. No, on jak najbardziej zdał z tego egzamin. No i my cieszmy się w gruncie rzeczy, tak jak i pierwsi chrześcijanie, że mamy okazję do tego, żeby w czymśkolwiek, choćby minimalnym, przysłużyć się Panu Bogu. To jest błogosławieństwo dla nas.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Chciałam do
jesteśmy
do
tego, na antenie.
Do audycji.
Jesteśmy na antenie. Kto do nas telefonuje? Nie,
Maria ze Środy Wielkopolskiej. Niech prosimy będzie pochwalony Pani. Jezus Chrystus. Chciałam powiedzieć takie świadectwo. Mój dziadek świętej pamięci, Adam, miał trzech braci. Jan, Szczepan i Andrzej, którzy zginęli w pierwszej wojnie światowej. Nie wiemy, gdzie są pochowani, gdzie jest ich grób. Też jestem wzruszona, ale pamiętam, dziadek zawsze, jak były zaduszki, to kazał mi pisać. Zadusze świętej pamięci. Antoni, Michalina, to byli jego rodzice. Jan, Andrzej i Szczepan. I oni zginęli na pierwszej wojnie światowej. Z Panem Bogiem. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy i my przyłączamy się w takim razie do wieczne odpoczywanie.
Właśnie, że mamy ten zwyczaj w Polsce, że też zapalamy znicze teraz na cmentarzach, czy właśnie na jakichś bezimiennych grobach, czy za tych bohaterów, którzy nie mają swojego grobu. Także też zachęcamy i sami będziemy też na cmentarzu niedługo palić właśnie świeczki z pamięcią o naszych bohaterach, także wspomnimy na pewno i o tych osobach.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Jezus Chrystus
i Maryja zawsze.
No ja do audycji chciałabym.
Jesteśmy na antenie, prosimy wyłączyć radio odbiornik i przedstawić się.
Już to robię, już. Tak, ojczulku, chciałabym powiedzieć, że podczas modlitwy, aż tak z wzruszeniem to mówię, ale muszę powiedzieć, żeby mi było lżej, usłyszałam takie słowa. Tak jest, trzeba ratować życie i precz ze szczepionkami. No to też słowa usłyszałam.
Dziękujemy bardzo. To nie w naszym temacie dzisiaj. Prosimy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można do audycji?
Tak, jesteśmy na antenie. Kto do nas telefonuje?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Robert, ja dzwonię z Wrocławia. Bardzo dużo wzruszających tutaj rzeczy słyszę. I rzeczywiście zarówno to, co powiedziała pani o akcji Ostrej Bramy, mój dziadek również w niej uczestniczył. Natomiast ja dzwonię z innym kłopotem, który jest jakby może niezauważany. Częściowo państwo tutaj goście zauważyli, że osoby, które zasłużyły się bardzo mocno, żyją dzisiaj gdzieś z boku, na skraju, poza pamięcią. A ja mam ogromny kłopot i chciałbym się pana senatora, może również jako historyka poradzić. Jest obecnie sytuacja, w której bardzo pamiętamy o tym, co się dzieje dzisiaj, a zapominamy o naszej przeszłości. I była taka akcja we Wrocławiu, gdzie w ciągu ostatnich miesięcy wywieziono w nieznanym kierunku całe archiwum wileńskie, częściowo niektórych oddziałów wileńskich, związane zarówno z działalnością legionową na kresach wschodnich, jak i z działalnością Armii Krajowej. To całe archiwum zostało przewiezione po wojnie do Wrocławia i osoby zupełnie nieznane, które chcą być anonimowe, weszły w posiadanie tego i jakby naszą ogromną bezradnością jest to, że żadne instytucje nie są tym zainteresowane. Zarówno w momencie, kiedy to się działo, nie interweniowała policja, nie interweniowały żadne służby, ale również nie interweniowały organy państwa, które przesyłały między sobą do różnych innych instytucji. To trafiło do Rzecznika Praw Obywatelskich, trafiło w różne miejsca i te ślady sprawy całej gdzieś się urywają. I bólem największym pewnie pan senator i państwo goście, pewnie ojciec również potwierdzicie państwo, bólem ogromnym jest, kiedy słyszymy, że Telewizja Polska zbiera materiały z archiwów francuskich, niemieckich, działań I wojny światowej, działań kulturalnych, polonijnych z czasów międzywojennych, czy działań II wojny światowej, a tutaj materiały, które były zachowane przez przeszło 100 lat. Oczywiście ten zbiór nie był jakoś nagłośniony, bo też w czasie zmian i tych naszych perturbacji historycznych ludzie, którzy tego pilnowali, bali się do dzisiaj. Ale wydawać by się mogło, że dzisiaj, w roku 2020, kiedy są takie instytucje jak Instytut Pamięci Narodowej, kiedy mamy Ministerstwo Kultury, kiedy mamy praktycznie bardzo dużo muzeów i miejsc pamięci, taki zbiór zostaje przyjęty przez osoby obce, prawdopodobnie nawet nie mające pojęcia o tym, jaką wartość stanowi. To były wydawnictwa.
Panie Robercie, przyjmujemy ten głos z wielką trudnością i możliwością stosunkowania się do niego. Poproszony był pan Piotr Boroń jako były senator. Prosimy.
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, bo miałem pewne zakłócenia, ale rozumiem, że chodzi tutaj o zbiory dużej wartości, którymi nie zainteresowane są na dziś te instytucje państwowe, do których pan się zwracał. I w związku z tym zbiory te trafiły w ręce prywatne. Nie wiem, co to za ręce prywatne, to znaczy, czy to są osoby, które chcą zaopiekować się tymi zbiorami archiwalnymi, czy chcą, nie wiem, je gdzieś odsprzedać, czy mają dobre, czy złe intencje. Tego nie zrozumiałem. Natomiast oczywiście mnie jest trudno z tej odległości, nie znając sprawy, ocenić wartość tych dokumentów. Nie chcę negować tego, co pan powiedział, że mają ogromną wartość. Wydaje mi się, że No przyznam, że nie chce mi się trochę wierzyć, żeby wyczerpano wszystkie możliwości. Są instytucje, no nie wiem, czy na przykład Biblioteka Jagiellońska, czy są różne muzea, które wierzę, że jednak by się tym zainteresowały, czy archiwa. Może to jest jeszcze kwestia uderzyć i zwrócić się do tych, do których się nie zwracano, żeby udało się coś takiego odpowiednio zdeponować i wykorzystać. Nie wiem, czy państwo macie jeszcze jakiś wpływ na losy tych dokumentów. Za mało wiem, żeby móc się do tego odnieść. Gdybym miał na to wpływ, gdyby to nie były jakieś wielkie zasoby, starałbym się je choćby w internecie umieścić, ale no, trudno mi w tej chwili, za mało mimo wszystko wiem. Jeżeli pan zechce, to służę, no ja w tej chwili nie jestem senatorem, ale służę pomocą, może poza anteną radiową możemy się dogadać. Proszę o jakiś kontakt przez Radio Maryja. Otrzyma pan mój numer telefonu, jeżeli pan jest skłonny tę sprawę kontynuować. Chętnie pomogę, korzystając z jakichś tam moich kontaktów jako historyk. Teraz nie wystarczy nam na pewno czasu na antenie, ale jeżeli pan zechce skontaktować się ze mną poza anteną, to myślę, że możemy porozmawiać jeszcze dalej i chętnie pomogę, żeby coś z tym zrobić.
Budowanie więzi rodzinnej i narodowej. Ostatni telefon w naszych rozmowach, audycji dla małżonków i rodziców. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Magdalena z Warszawy. Chciałam pozdrowić.
Prosimy Pani Magdaleno.
W studio. Bardzo dziękuję za tą audycję. Przecież ona jest dla mnie bardzo ważna. Dużo wypowiedzi mi bardzo, bardzo poruszyło tych starszych osób, które mówiły o swojej rodzinie, jak również tej pani, która powiedziała, że jest nauczycielką i artystką. Gdyż ja też uważam, znaczy ja jestem osobą, która, ja jestem kobietą niezamężną i ja mam brata za granicą. Jestem tutaj sama w Warszawie, opiekuję się tatą 90-letnim. I muszę powiedzieć, że mi zawsze brakowało takich relacji rodzinnych. Właśnie na przykład w zeszłym, 2 lata temu miałam taką wigilię, że właściwie byłam sama z tatą. Znaczy tak się na to zapowiadało i zawsze tak cierpiałam nad tym, że po śmierci mojej mamy, mama zmarła w 2018 roku. I no, że jakby będziemy tylko we dwoje, bo nie mamy z tatą dobrych relacji. Po prostu tata no, uznaje się za, krótko mówiąc, tak oględnie mówiąc, niewierzącego, czy powiedzmy sobie no, przeciwnej zupełnie, można powiedzieć, przekonań niż ja. I miałam takie doświadczenie bardzo mocne, że zaprosiłam w jakiś sposób no, człowieka po prostu potrzebującego z ulicy dosłownie. I to był człowiek bezdomny. I to było moje pierwsze takie doświadczenie. Ja przełamałam swój lęk, potworny lęk przed zaproszeniem tego człowieka, bo tak naprawdę no to nie znałam go, tylko no spod dwie osoby go znały, czyli zgromadzenie sióstr go znało, ale no tak. No i po prostu to było też niesamowite doświadczenie, bo mogłam się podzielić tym, co mamy. I takie było naprawdę dla mnie prawdziwe Boże Narodzenie, bo mogliśmy porozmawiać, bo dowiedziałam się o jego też trudnych, różnych przeżyciach. Natomiast ja też chcę powiedzieć, że mnie ukształtowała i kształtuje wspólnota, bo wspólnota kościelna, jestem na duchownacie i widzę, że dopiero jakby tutaj uczę się nadal tych relacji międzyludzkich, bo ja długi czas byłam bardzo taka zamknięta, chociaż na zewnątrz wydawałam się bardzo radosna i taka, ale to była nieprawda o mnie i dopiero w pewnym momencie po wielu przejściach takich bardzo trudnych, też psychiatrycznych, otworzyłam się na takie naprawdę relacje z innymi ludźmi. I to mi pomaga żyć czystości, to mi pomaga też liturgię i właśnie te relacje przyjacielskie z różnymi osobami. Pomagają mi żyć czystości w oparciu o sakramenty. Ja miałam też takie doświadczenia, o których mówił jeden z właśnie ta pani mówiła, taka bardzo ważna dla mnie była ta wypowiedź, bo ja tutaj w parafii rozmawiałam z trójką tych osób, które protestowały na parafii i zobaczyłam, jedna z tych osób została, żeby ze mną porozmawiać. Znaczy ja poprosiłam ją, żebyśmy mogły porozmawiać i zobaczyłam w niej po prostu bardzo cierpiącą osobę. Taką, którą miałyśmy pewne przejścia, pewne doświadczenia życiowe miałyśmy wspólne. I ja powiedziałam do niej, że jesteśmy siostrami i nie czułam absolutnie żadnej, można powiedzieć, nienawiści, tylko po prostu głębokie współczucie, że te osoby po prostu no są tak poranione wielokrotnie, bardzo poranione. I ja się modlę po prostu za te osoby protestujące, bo sama byłam bardzo poraniona z rodziny, przez historię moją rodzinną, bardzo trudną, ciężką. I jakby widzę, że właśnie ten dialog jest potrzebny, ten dialog i tam, ale w oparciu o modlitwę. Ja teraz widzę, jak bardzo, bardzo ważną jest dla mnie sprawa różaniec do granic nieba. Różne takie zaproszenia, które Kościół kieruje do mnie konkretnie, do wierzących, żeby w to wchodzić, tak na serio. I ja w tej chwili wchodzę właśnie w ten różaniec, weszłam w ten różaniec do granic i widzę, jak to bardzo jest dla mnie ważne, żeby też uleczyć te rany z przeszłości. Przeszłości z przodkami, to przebaczenie, o których też ja też chciałam powiedzieć ostatnią rzecz, bo też nie chcę zajmować za dużo czasu, że czuję taką coraz większą łączność, wręcz taką rodzinną ze świętymi błogosławionymi, bo oni mnie mogą nauczyć tego, jak przebaczyć, jak uczestniczyć w życiu Kościoła. Dla mnie bardzo ważną teraz postacią jest Carlo Acutis. Jakoś tak się bardzo zainteresowałam jego postawą.
Dziękujemy Pani Magdaleno. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Budowanie więzi rodzinnej i narodowej. Prosimy Anna i Piotr Boroniowie.
No, spodziewałem się, że sporo głosów będzie dotyczyło również ostatnich wypadków. Myśmy umyślnie pokazywali te sprawy w takiej perspektywie wielowiekowej. No ale oczywiście to, co przeżywamy na bieżąco, to też nas mocno martwi i pobudza do jakichś refleksji. Ale proszę mnie nie mieć za złe, a proszę dobrze zrozumieć, jakim przykładem się teraz posłużę. I bardzo, bardzo mądrze sprowokowała mnie do tego ostatnia wypowiedź. Zgadzam się z panią, że trzeba szukać porozumienia. Ja niedawno pisałem taki artykuł historyczny o relacjach endecji i sanacji. Jak to było w okresie międzywojennym, a podziały przez Polskę przebiegały również dosyć bolesne pomiędzy Polakami. I konkludowałem mój artykuł tym, że jak wkroczyli tutaj hitlerowcy i Sowieci, to naprawdę nie robili rozróżnienia na to, jakie poglądy mieli Polacy przed wojną, tylko albo ich mordowali, albo ich pakowali gdzieś na Syberię, albo ich po prostu bardzo brutalnie traktowali po prostu jako Polaków. I myślę, że to też jest bardzo ważna prawda o nas jako o narodzie, że musimy sobie zdawać z tego sprawę, że są ważniejsze nawet może rzeczy w takim szerszym horyzoncie europejskim czy światowym, niż jakieś animozje, które wydają się dzisiaj temu czy owemu protestującemu czy zantagonizowanemu jako coś najważniejszego, najboleśniejszego. Myślę, że cokolwiek uda nam się uratować, oczywiście nie za cenę wartości, ale cokolwiek uda nam się uratować, tak jak i kiedyś wspominała tutaj pani profesor o swojej pracy z młodzieżą, to bardzo cenne było, żeby umieć przekonywać i żeby dochodzić do właśnie tej więzi narodowej, żeby jej nie utracić i dochodzić do bliższej więzi narodowej po prostu jako Polacy. Podejrzewam, że to, co teraz powiedziałem, może być odpowiedzią na wiele niezadanych pytań, ale w tym kierunku idących, jak mamy jako Polacy dzisiaj się do tego odnosić. Nie wymordujemy się nad Wisłą. Jesteśmy skazani, mówiąc nieładnie, na dalsze życie i musimy po prostu pracować jak najbardziej pozytywnie i modlić się i pracować na rzecz tego, żeby wspólnota polska była silniejsza w przyszłości, a i wierzę w to, że państwo polskie kiedyś w przyszłości silniejszym będzie. Z taką nadzieją ja przynajmniej już kończę.
No tak, tu już to na Facebooku padło takie pytanie właśnie, ale jak tą łączność budować, skoro właśnie kiedy te same wydarzenia historyczne interpretujemy w skrajnie różny sposób i dla jednych ktoś jest bohaterem, a dla drugich zdrajcą, a prawda historyczna staje się relatywna. Pytanie ja mam do mojego męża.
Dalej pracować. Nie mamy innego wyjścia. Tak jak powiedziałem, brutalnie, a obrazowo, nie wymordujemy się, tylko, a szczególnie jako chrześcijanie, przecież nie chcemy wymordować naszych adwersarzy, tylko chcemy ich po prostu nawrócić. No, pasuje tutaj to określenie. Ja wiem, że to jest trudne i czasem jak się nawet uniesiemy i podenerwujemy w jakiejś sprawie, to wydaje nam się, że troszkę opadło ciśnienie i to może przynieść jakąś tam ulgę. No ale złość, agresja w takiej sytuacji nie będzie daleko prowadzić. Po prostu jako Polacy jesteśmy skazani na to, żeby współpracować ze sobą, oczywiście w imię tych wartości.
Bardzo gorąco dziękujemy Państwu za podjęcie tematu, za obecność w audycji dla małżonków i rodziców. Piotr Boroń, historyk, senator, minister Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, twórca Forum Edukacji Medialnej, autor książek i artykułów w naszym dzienniku, z żoną Anną, historykiem i archiwistą. Kogo Państwo pozdrawiacie?
No, pana redaktora Lecha, ale i różnych przyjaciół, którzy dowiedziawszy się, że będziemy w tej audycji, czy to inspirowali nas, czy też byli zainteresowani wysłuchaniem, także różnych znajomych i przyjaciół i wszystkich, którzy, tak jak powiedziała też tutaj pani, może i czuliby się samotni, gdyby nie Radio Maryja, przez które tworzymy taką rodzinę po prostu.
Bardzo gorąco dziękujemy.
Dziękujemy.
Życzymy Bożego błogosławieństwa i też, by te więzi rodzinne były coraz silniejsze, jeżeli rodzinne, to i narodowe takimi będą.
Audycja dla małżonków i rodziców.